Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest ksiądz prałat Eugeniusz Jankiewicz, wieloletni duszpasterz nauczycieli, kapelan Solidarności, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Zielonogórsko-Gorzowskiej i wiele, wiele innych zaszczytnych funkcji, ale też działań. Witamy, szczęść Boże, księże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Spotykamy się w Wielkim Tygodniu, dziś Wielki Piątek, wczoraj Wielki Czwartek i szczególny dzień dla kapłanów, rocznica kolejna ustanowienia sakramentu Eucharystii, sakramentu kapłaństwa właśnie. Składamy serdeczne życzenia od redakcji na ręce kapłana i kapłanów naszej diecezji. A no właśnie, pytanie też o kondycję kapłanów w dzisiejszym czasie i też o to, jak ten sakrament księdza z wieloletnim doświadczeniem ksiądz przeżywa na przestrzeni tych lat. Pan Bóg powołuje i jak na to powołanie odpowiadają ci, których to dotyka?
16 czerwca 1974 roku w świątyni Żarskiej dostąpiłem tego przywileju przyjęcia sakramentu kapłaństwa 45 lat temu, a w dniu wczorajszym tradycyjnie, jak każdy kapłan pod przewodem biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, dokonaliśmy odnowienia tych przyrzeczeń, które złożyliśmy w dniu święceń kapłańskich na ręce biskupa. Ja ówcześnie składałem na ręce sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty. No jest to moment szczególny dla każdego kapłana i w tej szczególności pochylamy się nad tajemnicą Wielkiego Czwartku i tego testamentu, jaki powierzył nam wszystkim chrześcijanom Jezus Chrystus w słowach: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. I gestem umycia nóg zilustrował Jezus w Wieczerniku istotę tej misji, do której jesteśmy jako kapłani powołani. A przypieczętował to posłuszeństwem woli Ojca w dramacie ogrodu oliwnego: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I ta wola dopełniła się z wysokości krzyża, a zrodziła nowe życie trzeciego dnia o poranku. Pusty grób jest tego dowodem. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżne byłoby nasze przepowiadanie i daremna byłaby nasza wiara. Nasza misja to głoszenie tej radosnej nowiny, ale w postawie służebnej, pokornej. I tego nam trzeba się uczyć ciągle na nowo. I tutaj w Wielki Piątek każdy z nas, kapłanów, powinien, czyniąc rachunek sumienia, dokonać aktu ekspiacyjnego, przeproszenia, bo jesteśmy ludźmi słabymi, upadającymi. I tylko mocą Jezusa Chrystusa w blasku Ducha Świętego zdolni jesteśmy podążać za niedoścignionym mistrzem Jezusem Chrystusem.
A jak my, katolicy, powinniśmy ten czas przygotowania do zmartwychwstania Jezusa przeżywać? W jaki sposób? No bo pojawiają się, jesteśmy w szale trochę takim nierzadko przygotowań, zakupów, mycia okien, i jest wiosna, piękny czas, a ten Pan Jezus z krzyża, który jest dzisiaj krzyżowany, słyszymy mękę pańską w czytaniach liturgii Wielkiego Piątku, spogląda na nas i co on do nas mówi?
Ja myślę, że scenariusz, który nakreśla nam właściwą postawę chrześcijańską dla przeżywania tych prawd, jest czytelnie opisany już u progu 40-dniowego postu, Wielką Środę, kiedy w pokorze, w korowodzie procesyjnym podchodzimy do kapłana z opuszczoną głową i przyjmujemy na swoje skronie popiół i dociera do nas prawda o przemijalności, o skończoności, o tym, że tu jesteśmy pielgrzymami, ale ta prawda ma dopełnienie w dopowiedzeniu: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Reflektując swoją ograniczoność, skończoność i wielkość daru Boga w Jezusie Chrystusie, zdolni jesteśmy przyjąć ten Boży dar, którego zwieńczeniem jest zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią. Tajemnica dzieła zbawienia jest odpowiedzią na wszystkie kluczowe pytania, które nosi każdy z nas w swoim sercu, a które tak trafnie sformułował Julian Tuwim w swoim wierszu, pisząc: co ja właściwie czynię, tak cierpiąc, tak się ciesząc, tak życia niecierpliwy, ku pewnej śmierci spiesząc. Co czynię, czyniąc wszystko? U kogo służba moja? Kto są ci wszyscy wokół? Skąd jestem tu i kto ja? I te 40 dni kolejny raz, chcę wierzyć, były dla każdego z nas, ludzi wierzących, szansą, by pochylając się nad tymi pytaniami, znajdywać w Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym odpowiedź. I stąd radość poranka wielkanocnego.
Ten czas przed świętami jest czasem, który w przestrzeni publicznej jest czasem trudnym. Mamy chociażby dobiegające nas z zagranicy informacje o tym, że spaliła się katedra Notre Dame we Francji. W Polsce mamy strajk nauczycieli, wielu uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów dotyka ten czas. Pewnie te rozmowy o tym strajku będą pojawiały się przy stole, bo dotyczą wielu osób przy stole, którym będziemy spożywać śniadanie wielkanocne. Do czego to doprowadzi? Jak ksiądz ocenia z punktu widzenia właśnie pracy z nauczycielami, wieloletniej pracy z nauczycielami i obserwacji szkoły współczesnej?
Jako wieloletni duszpasterz nauczycieli nie mam najmniejszej wątpliwości, że godziwe warunki realizacji misji nauczycielskiej winny być przez państwo zagwarantowane. Ale równocześnie w tym zmaganiu się o lepszą jakość warunków realizacji tej misji nie można na szali stawiać dobra ucznia, dobra dziecka, bo się przekreśla etos nauczycielski, który przyporządkowany jest trosce o rozwój intelektualny i duchowy powierzonych naszej pieczy uczniów. Myślę, że dobrze, że te rozmowy się pojawią przy świątecznych stołach, oby one były właśnie z perspektywy tej mądrości Bożej płynącej z tajemnicy zmartwychwstania, zwycięstwa dobra nad złem i życia nad śmiercią. Ubolewam nad tym, że doszło do takich emocji, w których trudno znaleźć ziemskie, ludzkie rozwiązanie, ale z perspektywy Bożej mądrości jest to do rozwiązania. I z pewną nadzieją patrzę na ofertę ukonstytuowania się tego okrągłego stołu edukacyjnego. I to w terminie dla mnie bardzo znaczącym, 26 kwietnia, to jest wspomnienie liturgiczne Matki Bożej dobrej rady i mądrości serca. I modlę się w tej właśnie intencji, by Boża mądrość zdominowała emocje i pozwoliła stanąć w prawdzie, w jakim miejscu polska szkoła się znajduje. Jak ku sobie wyciągnąć ręce te trzy podmioty, szkoła, rodzina, kościół, by na nowo odkryć istotę misji, etosu nauczycielskiego, zadbać o to, by ta misja mogła być realizowana w godziwych warunkach, odbudowując autorytety wszystkich nas, nauczycieli i rodziców. Te dwa światy, jeżeli potrafią na nowo odkryć swoją rolę, swoją misję i podać sobie ręce, to w duchu tej patronki Matki Bożej dobrej rady i mądrości serca zdolni będą wyprowadzić na prostą całą złożoną sytuację polskiej szkoły.
tym trudnym czasie też wielu księży, wielu katechetów nie podejmowało strajku. To osoby, które nierzadko pilnowały uczniów na egzaminach, które uczestniczyły w tych radach kwalifikacyjnych, aby wystawić uczniom oceny, tak by mogli przystępować do egzaminu maturalnego. No i dlaczego tak się dzieje, że księża nie strajkują, że katecheci nie strajkują?
Bogu dzięki, że księża, katecheci i katecheci świeccy nie strajkują, ale z mojej wiedzy to nie tylko oni nie strajkują, jest cała rzesza nauczycieli, którzy nie zagubili się w tych emocjach i mając prawo strajkować i dopominać się o godziwsze warunki dla realizacji swojej nauczycielskiej misji, nie zgubili tego, co najważniejsze, że mają być przy uczniu i zagwarantować mu możliwość realizacji tych zadań, w które inwestowali cały swój wysiłek, żeby ukształtować umysł i serce, by i gimnazjalista, i ośmioklasista, a nie za długo maturzysta, z satysfakcją dopłynęli do tego portu, ku któremu ten nauczyciel, do którego ich prowadził.
A czy jest szansa, jak ksiądz to ocenia, bo będzie okrągły stół, a czy ksiądz ocenia, że jest szansa na to, żeby w końcu temat się dogadał? Mówił ksiądz o wsparciu z góry. Czy to też jest tak, że jedynie modlitwa, jedynie wołanie do Boga może coś tu zmienić? Czy tak z punktu widzenia ludzkich jest szansa na to, by się dogadać?
Ja pamiętam lata po 1989 roku, ówczesny kurator oświaty Stanisław Rzeźniczak i wicekurator Marek Budniak, wracający z tych warszawskich debat, zaniepokojeni, że tam się głównie mówi o pieniądzach, a o duchowości, o etosie niewiele. I podjęliśmy inicjatywę, pierwotnie ona miała być lokalna, ale okazało się, że zrodziła się inicjatywa ogólnopolska, ogólnopolskie nauczycielskie warsztaty w drodze, które zrzeszały w różnych okresach różne grupy ludzi, ale z całej Polski, z wszystkich województw i z całej struktury oświatowej, od przedszkoli do nauczycieli akademickich. Przyświecała nam idea Jana Zamoyskiego, takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. I z perspektywy 15 lat prowadziłem z Zielonej Góry na Jasną Górę w okresie wakacyjnym nauczycieli i tam, dzieląc się własnymi doświadczeniami, przede wszystkim artykułowaliśmy logikę scalenia w procesie kształcenia i wychowywania. Nie mieliśmy wątpliwości, że nauczyciele polscy są jako dydaktycy znakomici, ale ten paradygmat wychowawczy gdzieś tam czeszczy i skupiliśmy właśnie się na tym dopracowywaniu fundamentów, na których troska o człowieka młodego powinna się dokonywać także w Polsce, w polskiej szkole. I w oparciu o te doświadczenia tamtych wędrówek, ja patrzę na dzień dzisiejszy z wielką nadzieją, że wreszcie dojdzie do takiego przesilenia, w którym wszyscy zrozumiemy, że musimy sobie podać ręce i mądra, rozważna, roztropna deliberacja powinna doprowadzić do wypracowania właściwych fundamentów dla polskiej szkoły.
I oby te święta sprawiły, żebyśmy mogli te ręce jak najczęściej sobie podawać.
Ze szczerego serca tego życzę.
Ksiądz prałat Eugeniusz Jankiewicz był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Bóg zapłaci. Szczęśliwych świąt.